Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95 i 6 FM.
Anna Zalewska z Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji Gorzowskiego Magistratu jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Marcin Sasin przy mikrofonie. Które zadania, bo dzisiaj rozmawiamy o budżecie obywatelskim, które zadania z tego budżetu 2018 nie zostały jeszcze wykonane, bo wiemy, że rynek trudny, słyszeliśmy, że wiele zadań zostało, ma opóźnienia albo zostało przesunięte. To które?
Tak, już wcześniej informowaliśmy, że jeżeli chodzi o oświetlenie, to tutaj proces jest inwestycyjny wydłużony. Mieszkańcy na to byli przygotowani. Także oświetlenie przy ulicy Witnickiej, Zwiadowców Minerów, Bazaltowej i Warzywnej powstanie do 30 kwietnia przyszłego roku. Tutaj mamy umowę podpisaną. Natomiast niestety nie udało się, mimo powtarzania przetargów, na przykład wyłonić wykonawcę na przebudowę ulicy Tkackiej, przebudowę, remont drogi przy Placu Słonecznym, czy przebudowę chodników przy ulicy Hubala. Podobna sytuacja przydarzyła się, jeżeli chodzi o takie projekty zielone, rekreacyjne. Mówimy o zagospodarowaniu skarpy przy ulicy Wróblewskiego i Wyszyńskiego, jak i również powstanie traktu na Piaskach. Także tutaj też niestety będziemy musieli poczekać, ale trzeba...
Co to znaczy poczekać? Bo mieszkańcy mogą być pewni, że te projekty zostaną zrealizowane, czy...
Tak, jest pewność ich realizacji. Ja tylko powiem, że w momencie, kiedy już zakończymy realizację zadań z budżetu 2018, to tak naprawdę wszystkich zrealizowanych zadań z budżetu obywatelskiego będzie setka. Także to jest dosyć spora liczba i ta liczba wzrośnie, bo już w tym roku mieszkańcy wybrali kolejne 36 do realizacji w przyszłym roku.
Jeśli chodzi o ulicę Okulną, sprawę remontu ulicy Okulnej, co zrobicie, żeby się to nie powtórzyło? Bo przypomnijmy, projekt wskazali mieszkańcy, wybrali, a tu się okazało, że za drogi i nie da się z budżetu obywatelskiego.
Powiem tak, już uległa zmianie procedura budżetu obywatelskiego, bo troszeczkę to inaczej wyglądało podczas tamtej edycji. Wtedy mieszkańcy zgłaszali projekty podczas spotkań dyskusyjnych i też była kwestia już ich wyboru, tak? I mieszkańcy wskazali, że chcieliby, aby została przebudowana, znaczy wyremontowana ulica, odcinek ulicy Okulnej, jak i również przebudowa chodnika przy Zamenhofa. Podczas procesu weryfikacji, tak, został wyceniony remont, natomiast potem już dokładne badania i ustalenia projektanta pokazały, że konieczna jest przebudowa i z takiej inwestycji z budżetu obywatelskiego po prostu zrobiła się duża inwestycja.
To teraz co zrobić, żeby do takiej sytuacji nie dopuścić?
Powiem tak, cały czas proces ulega modyfikacji, tak? Doskonalimy się, uczymy się i tutaj wszelkie starania podczas procesu weryfikacji przez urzędników będą polegały na tym, żeby sytuacja się nie powtórzyła. Tak?
Ale jest też cennik miejski, tak? Takie tak. Narzędzie, z którego mogą korzystać mieszkańcy, jak czytam na miejskich stronach, korzystają?
Tak, korzystają. Uruchomiliśmy cennik miejski w ubiegłym roku, tak? Mieszkańcy korzystali w tym roku podczas tegorocznej edycji. Teraz rozpoczynamy pracę nad aktualizacją cennika miejskiego, tak żeby mieszkańcy mogli w przyszłym roku skorzystać.
Jak to działa?
Powiem tak, mieszkańcy z tego korzystają, ale też są kolejne narzędzia dosyć istotne i chcemy rozbudować maraton pisania wniosków. W ubiegłym roku cieszył się on sporą popularnością i w tym roku chcemy, żeby mieszkańcy już podczas tego maratonu spotkali się ze specjalistami. Czyli na pewno będzie urzędnik, który zajmuje się chodnikami, urzędnik od parkingów, od podwórek i to będzie ten czas, kiedy mieszkańcy będą mogli porozmawiać i dokładnie już sprecyzować swój projekt.
Czyli wyjaśnić, co można, czego
tak,
nie można, co jest za tanie, znaczy, co jest tanie, a co drogie. w ten
Dokładnie
sposób.
Tak.
Jeśli chodzi o ten budżet 2019 roku, bo już za nami i składanie wniosków, bo to było od stycznia do marca, później weryfikacja i ogłoszenie listy, także głosowanie w części i ogłoszenie wyników. Na dziś co się z tym dzieje?
Teraz, jeżeli chodzi o te wszystkie projekty zwycięskie, one zostały wpisane do projektu budżetu i czekamy na sesję budżetową, aż projekt budżetu na przyszły rok zostanie uchwalony i tak naprawdę wtedy już ruszą wszelkie przygotowania dotyczące procesów inwestycyjnych, ale nie tylko, bo pamiętajmy o tym, że w tym roku mieszkańcy również postawili na projekty miękkie.
Tak.
I takich projektów jest 4.
Jeśli chodzi o samo głosowanie, nieważnych 1203 głosy.
Tak, są to głosy...
Na 9227, tak. No to dużo.
To jest mniej niż w latach poprzednich. To wynika z tego, o czym zawsze no, dosyć często powtarzamy, że nie można głosować na przykład dwukrotnie. Jest forma papierowa, jest również forma elektroniczna. No, niektórzy starając się zawalczyć o projekt, swój projekt albo projekt, który ich zdaniem powinien wygrać, czasami po prostu oddawali głosy zarówno papierowe, jak i głosy elektroniczne. Co się dublowało i powodowało nieważność głosów. Również pojawiły się osoby spoza Gorzowa, tak, wpisując swoje adresy niegorzowskie. Także no, to były osoby nieuprawnione i stąd ta liczba.
Istotą budżetu obywatelskiego jest no, włączenie mieszkańców w ten proces podejmowania decyzji. Czy aktywizowanie mieszkańców w Gorzowie wychodzi? Bo patrząc na te liczby i porównując do ilości mieszkańców w Gorzowie, no to 7,73 w ostatnim budżecie. To dużo, mało? Jak obserwujecie ten wzrost?
Powiem tak, nie wszystko można przełożyć na liczbę, tak? Jeżeli chcemy mówić o liczbach, to powiedzmy, że od 2012 roku we wszystkich formach konsultacji, bo nie mówimy tylko o głosowaniu, również mówimy o spotkaniach dyskusyjnych, o zgłaszaniu zadań, o procesie ewaluacji, uczestniczyło ponad 128 tysięcy mieszkańców. Także to potwierdza, że to jest...
Od samego początku.
Tak, od samego początku, że jest to bardzo popularna forma partycypacji. Natomiast jeżeli mówimy o tegorocznym głosowaniu, to pamiętajmy, że pod głosowanie zostały poddane projekty ogólnomiejskie i projekty tylko z 3 rejonów, ponieważ pozostałe rejony zdecydowały, że w drodze...
Po prostu mieszkańcy się porozumieli.
Dokładnie tak. I wybrali zadania w drodze debaty publicznej. Ja też może tak podsumuję te dwie ostatnie edycje. W wyniku tych dwóch ostatnich edycji mieszkańcy na ponad 80 wybranych projektów do realizacji, właśnie ponad 70 wybrali w drodze porozumienia, czyli dialogu.
Czyli dialogu. I co to oznacza z punktu widzenia urzędnika?
Powiem tak, jeżeli patrzymy na budżet obywatelski, to nie patrzymy tylko na techniczny proces dzielenia pieniędzy, tak? No, nam chodzi też o inne sfery, o budowanie aktywności obywatelskiej.
No właśnie, o to chciałem zapytać.
Współodpowiedzialności, tak? Również pewnego rodzaju edukacji i tworzenia wspólnoty. Mieszkańcy podczas spotkań dyskusyjnych rozmawiają o swojej najbliższej okolicy, o osiedlach, o swoich potrzebach i o rozwoju najbliższego terenu.
Obserwujecie taką sytuację, mówił o tym Jarosław Makowski, były dyrektor Instytutu Obywatelskiego, że jeżeli ludzie dostają możliwość decydowania o wydawaniu pieniędzy, to okazuje się, że nie chcą akwaparków, tylko jakieś przyziemne, podstawowe sprawy. To też obserwujecie w Gorzowie?
Tak, trzeba powiedzieć i zresztą o tym wielokrotnie wspominaliśmy, że dyskusje podczas spotkań trwają bardzo długo i tam ważą się te wszystkie sprawy, o których pan wspomniał. Mieszkańcy ustalają priorytety i nagle właśnie okazuje się, że zwyciężają na przykład chodniki, tak? W innym rejonie ważniejsze są wspólne miejsca wypoczynku, rekreacji. Także tutaj mieszkańcy sami określają, co ich zdaniem powinno być w pierwszej kolejności zrealizowane.
No, mamy chociażby na zawarciu, grillujemy zawarcie, projekt cykliczne spotkania sąsiedzkie przy grillu. To jest projekt miękki akurat.
Tak, to jest projekt miękki. projekt odnoszący się do spotkań sąsiedzkich i o tym, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli integracji, tak, tworzenia wspólnoty, utożsamiania się z danym terenem, no i utożsamiania się z miastem.
Jeśli chodzi o sam budżet, on się zmienia. Tak. Rozmawialiście z mieszkańcami na temat tej edycji 2020. Co się zmieni?
Powiem tak, z jednej strony zawsze po zakończeniu konsultacji rozmawiamy z mieszkańcami. Jest to tak zwana ewaluacja. Ale tutaj do tegorocznego procesu rozmowy o regulaminie, o zmianach w procedurze dołączyła również sprawa ustawy, tak? Są pewne narzucone przez ustawę sztywne ramy, w których będziemy musieli zrealizować przyszłoroczną edycję i o tym też rozmawialiśmy z mieszkańcami. Zmiany te dotyczą przede wszystkim tego, że teraz wszystkie wybrane przez mieszkańców, zgłoszone przez mieszkańców projekty zaopiniowane pozytywnie zostaną poddane pod powszechne głosowanie. Natomiast chcieliśmy, zresztą mieszkańcy, no bardzo im też na tym zależy, zachować ten dotychczasowy dorobek. Dlatego nadal będą odbywać się spotkania dyskusyjne. Podczas tych spotkań dyskusyjnych mieszkańcy będą mogli łączyć projekty i to sieciowanie też spowoduje, że ta rozmowa, ta debata na temat potrzeb rozwoju danego osiedla, tak, nadal będzie kontynuowana. Też są pewne możliwości, tak, jeżeli mieszkańcy będą w stanie się porozumieć w całości, no to tak naprawdę mogą połączyć projekty i te projekty połączone potem poddane zostaną pod głosowanie.
A jeśli chodzi o tryb odwołania, bo to też będzie nowością.
Tak, pojawia się tryb odwołania, tutaj już mamy wszystko w projekcie ujęte oficjalnie. Mieszkańcy będą składać takie odwołanie do prezydenta i ponownie w momencie, kiedy otrzymają odpowiedź, tam będzie uzasadnienie czy podtrzymania tej decyzji o negatywnym zaopiniowaniu zadania, czy może po tym, co znajdzie się w tym odwołaniu, po jakichś dodatkowych wyjaśnieniach ze strony mieszkańca, tak, nowych okolicznościach, ta decyzja zostanie zmieniona i projekt zostanie zaopiniowany pozytywnie.
Będzie także niewielka korekta granic rejonów, bo mieszkańcy nie chcieli, jak czytałem, zbyt dużych zmian, ale jednak niewielka będzie.
Tak, niewielka korekta dotycząca Śródmieścia, Staszice i Osiedla Słonecznego w kontekście ulic Kosynierów Gdyńskich, która w całości teraz będzie należeć do Śródmieścia, jak i również ulicy Sikorskiego.
Tę rezerwę na pokrycia różnic poprzetargowych, tak to się dokładnie nazywa, też zachowacie?
Tak, ta rezerwa...
Z punktu widzenia wykonania dokładnie. Tych inwestycji jest ważna.
Tak, jest bardzo istotna. Także do momentu, do kiedy będzie się utrzymywać taka sytuacja na rynku, ta rezerwa no jest konieczna.
Dziękuję za rozmowę, dziękuję za wizytę w studiu Radia Gorzów. Anna Zaleska z Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji Urzędu Miasta była Państwa i moim gościem.
Dziękuję, do widzenia.